Mój drogi, witam Ciebie serdecznie. O takie playoffy walczyłem. Na takie playoffy czekałem. W sierpniu, 17. W połowie. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie.
Ale czy nie jesteś trochę rozczarowany?
Czy mam być rozczarowany?
No to tak w sumie bez sensacji, że tak 4-0...
Ale jakie lepsze, ale przecież mieliśmy jeden z najlepszych. Ja się zastanawiam, ile było lepszych pierwszych meczów playoffów w historii NBA niż to, co wczoraj zrobili Jamal Murray i Donovan Mitchell. O tym mówię.
Wiesz, że trudno będzie coś wyskrobać z pamięci.
Klasyki, no tak, się zapomina z reguły. Pierwsza runda playoffów, pamiętasz tylko mecz numer 7. Albo niespodzianki. Pierwsze mecze. Nie, no było trochę dobrych pierwszych meczów. Nie, też nie chcę przesadzać, ale często jako ten pierwszy mecz mieliśmy Toronto na przykład o 18:30.
To prawda. I Toronto dostawało lunty.
Tak, z Masaim Mujirim, tak, który mówił, żeby pieprzyć ten zespół. A potem musiał zaprzedać całą swoją organizację, żeby zdobyć jeden tytuł. No prawie całą. Dobrze, mój drogi, czyli co? Bez niespodzianek, dlatego że wygrali...
No wygrali chyba wszyscy.
Wygrały wszystkie drużyny, które typowałeś, że wygrają. I widzisz, i to jest moje pytanie do ciebie. Czy typowanie nie odbiera ci przyjemności z oglądania meczów?
Że jesteś potem zakładnikiem tego, że oni dzisiaj muszą wygrać, a ci muszą przegrać, bo mi typ nie wejdzie?
Nie wiem. Coś takiego.
No przecież to tak pomyślałem sobie, że jak Utah wygra, to mi już typ nie wejdzie.
Ja wczoraj oglądałem pierwszy raz w życiu moim, dziennikarsko-blogerskim, mecz pierwszej rundy playoffów, w którym nie dałem typu. I powiem ci, że było to, nie wiem jak bardzo dramatycznie inne uczucie, fakt, że trafiłem świetny mecz.
Uzdrawiające takie.
Ale jakie było to komfortowe, znaczy komfortowe było bardzo to nie musieć myśleć o swoim typie w trakcie meczu. Niech trafi Mitchell, niech trafi Murray, bo mój typ musi wejść. Tego typu. Nie wiem, nie chcę przesadzać też, bo mecz był świetny, ale super mecz. Pierwszy.
Nie, ja to chyba nie jestem aż takim zakładnikiem tego, co mówię. W sensie, typ to typ, no. Wchodzi, nie wchodzi, w sensie nie przywiązuję do tego na koniec dnia większego temu. Bardziej pytanie, komu gdzieś tam bardziej kibicuje, albo chce, żeby bardziej wygrał, ale w tym, wiesz, tak, w takim meczu jak Denver i Utah, sobie, no tak trudno być, komu się kibicuje. To jest jakby cieszy się to, co się dzieje na boisku.
Nie przesadzajmy, wiesz, czemu?
To jest mecz, czemu?
A czemu chcesz powiedzieć, że co? Tak jakby Denver nie mieli kibiców, Utah nie mieli kibiców. Super, że w ogóle mamy Denver i Utah po 19:20, drugiej, kolejny mecz, drugi.
Ja mówię o sobie, no nie wiem, komu ja kibicuję w tej serii.
Swojemu typowi nie kibicujesz?
Nie.
O, czyli nikomu nie kibicujesz, masz typ na Denver, ale jak Utah wygra, to nic się nie stanie.
To się stanie. Tak
no, dokładnie, ja wiem, ja trochę znam to podejście twoje.
No to się stanie.
Ja słyszę podobne podejście w niektórych innych podcastach. Trochę cię profiluję.
Dziękuję.
Przepraszam, nie powinienem tego robić. Staram się tego nie robić, ale trochę tak mam. A, że to ten, że się nie stanie, nic się nie stanie. No dobrze, ale...
ale Maciek, ale co się w życiu stanie, czy jak Utah wygra?
W twoim nie, bo im nic się nie stanie.
No nic.
Jak Utah wygra? Jak Utah wygra, ale mamy historię wtedy, mamy ciekawą historię tutaj. Jak Denver wygra, też mamy historię. Wiesz co, zastanawiam się, bo to jest historia taka tutaj. Mam wrażenie, cały czas to, co się dzieje w Utah Jazz. I to, co się dzieje między Donovanem Mitchellem a Rudym Gobertem, którzy nawet jak schodzą na ławkę rezerwowych, jak przychodzą obok siebie, to widać, że jest taka atmosfera nadal takiego social distancing między nimi. I jak patrzę na Rudego Goberta, kolejny mecz, który się niestety chyba albo zestarzał, albo to są efekty COVID-19, bo on mówi, że nie doszedł do siebie do końca.
Wygląda jakby nie był sobą.
No. On mi się kojarzy, zaczyna kojarzyć niebezpiecznie z Royem Hibbertem. Z tym momentem Roya Hibberta, w którym on przestaje łapać piłki pod koszem, przestaje kończyć rzeczy w rytmie, robi się taki rachity,
ale ja myślę, że tam jest, przepraszam, jeśli mogę, tam
jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden problem. On ma, wydaje mi się też, jak patrzę na, no poczekaj zaraz, bo chciałem skończyć, być może to samo, patrzę też na niego, wydaje mi się, że on jest, to jest chyba po stronie Michela bardziej, on się czuje taki troszeczkę, ja wiem, ja grałem jako wysoki, on się czuje taki troszeczkę, wiesz, jak się gra z Michelem, Michel z reguły nie podaje. I czasem ci poda. I Gobert ma o to pretensje, że on mu za rzadko podaje. I wczoraj w tym meczu takie miałem wrażenie, że mówię poprzednio też, że on się bardzo spina, żeby złapać te podania od Donovana Michela. I to jest problem, że to coś takiego jest. Inaczej łapie podania od Joe Ingelsa. Taka mini analiza meczów Jazz.
Tak, w każdym podaniu próbuję tego Michela przeprosić.
Nie, ja nawet nie wiem, czy on go chce, czy o to chodzi. Może o to chodzi? Może o to chodzi? Może chodzi o przeprosiny? Nie wiem.
No takie, wiesz, podświadome, no chcesz komuś zrobić krzywdę, no zaraz chcesz mu tak, wiesz, odpłodzić.
Wiesz, to na końcu nie wiadomo, kto kogo zaraził i Gobert też o tym powiedział.
Że ja wiem, ale to już
nie wiadomo, czy Michel był pierwszy, czy Gobert był pierwszy. Wiesz.
Ja wiem, ale to już jest takie, wiesz, wiesz taki w opinii publicznej to Gobert zaraził cały świat, wiesz. Mhm. I on już tej narracji nie odwróci. Mhm.
Tak,
I to, wiesz, opowiadanie, że nie wiadomo, kto był pierwszy, czy jajko, czy...
Jest prawdą.
To już nie ma znaczenia. Wiadomo, że Gobert zatrzymał NBA. No. Gobert spowodował, że ta liga stanęła. No i on do końca życia
ale
będzie...
Myślę, że nie zupełnie. Ta Gobert, mi chodzi o interpersonalne ich relacje. Nie chodzi mi o relacje Goberta, to też mam pewien wpływ, ze światem. To, o czym teraz mówisz, tylko ich interpersonalne relacje między sobą.
Ja wiem, oczywiście, tylko to się potem...
Bo Michel też nie może być pewien, domyślam się, że to on nie był pierwszy.
To się... Wiem, ale nikt nie oskarża Michela o to, że spowodował zatrzymanie...
Rodzina Goberta na przykład może w ten sposób.
Myślę. Ja wiem. No.
Konspiracyjnie. A propos konspiracji. Lubisz konspiracje? Bo widziałem twój tweet. A co myślisz o ludziach, którzy uważają, że ludzie, którzy lubią konspiracje, poczekaj, żeby sobie to zapisać, że są ludźmi tak, a przegranymi.
Tak, dobrze.
Że to są luzerzy.
Dobrze.
Aha, czyli w skrócie już wiesz, co chcę powiedzieć.
No, dobrze, dalej.
Tylko to chciałem powiedzieć.
A tylko tyle.
Ludzie, którzy lubią konspiracje, to są luzerzy.
Nie ma B, czyli są A, luzerami, B, nie ma już.
No już wystarczy, bo jeśli przyjąłeś to, co chcę powiedzieć. Znaczy, ja nie mówię, że ty jesteś luzerem, ale to jest taka teoria, że ludzie, którzy szukają tej konspiracji wszędzie, w nic nie wierzą, ale są w stanie uwierzyć w konspirację. Clippers-Lakers w finale konferencji, przepychanie, Porzingis, ten drugi techniczny, tak. A moim zdaniem nie zupełnie. Moim zdaniem Porzingis, nie zgodzę się z LeBronem Jamesem, moim zdaniem Porzingis się tam troszeczkę
szczerze mówiąc, pięknie się zachował, tak bohaterski Staszek.
Ale podszedł z agresją do Morisa. Z agresją podszedł do gracza drużyny przeciwnej.
Ale flagrant, mecz był techniczny, trzeba było dać technicznego. To nie ma możliwości. Oczywiście tak, ja napisałem tak trochę, wiesz, tak ironicznie, prześmiewczo, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale wydaje mi się, że będzie się dużo działo, żeby to się wydarzyło, żeby ta para się spotkała w finale. Wierzę w takie rzeczy. I historia...
Byłoby to sensacyjne, bo mówimy o pierwszym i drugim zespole konferencji zachodniej. Przepychanie dwóch najlepszych drużyn konferencji zachodniej, gdy Houston jest bez Russella Westbrooka, prawdopodobnie.
Poczekaj, a mogę jeszcze wrócić do tego Goberta, proszę?
Wróćmy do tego meczu, wróćmy do Murray Mitchell, ja chcę do tego wrócić, tak.
Do tego Goberta. Nie masz trochę takiego wrażenia, że ten Gobert, że jego ten taki, powiedziałbym, cień defensywny, który się kładł na wszystkich tych, którzy wchodzili pod kosz, jakby tak trochę wyblakł i nikt się już go nie boi, że liczba tych takich ataków na kosz, takiego, wiesz, takiego, no i co, że tam jest pan Gobert, w ogóle się tym nie przejmuję, wchodzę, zamykam trochę oczy, może jeszcze, ale... I ludzie kończą, no, także on trochę tak, nie wiem, no tak...
Aczkolwiek nie jest łatwo naraz skończyć, zdziadział trochę, tak, jest to pięć, wiesz co, to już niektórzy ludzie widzieli, to już w poprzednim sezonie, ja nie widziałem, Ale w tym sezonie. W tym sezonie, w trakcie tego sezonu.
W tym sezonie to już nawet chyba tak na cyfrach to dosyć wyraźnie widać, że to nie jest już ten sam gracz.
To jest ciekawe, bo to jest dla Utah Jazz, widzisz, takie ciężkie pytanie tutaj. Odpowiedź się przed nimi rysuje trochę. Co w sytuacji, w której będą musieli rozbić ten duet?
No bo właśnie.
W sytuacji, w której po prostu ci ludzie, zresztą oni mówili po tym, jak to już wszystko było historią, to potem jeden i drugi mówili, że ich relacje są takie biznesowe bardziej. No i to takie, okej, może być tak, no ale nie wydaje mi się, żeby to było najzdrowsze. Tym bardziej, że mówię, Donovan Mitchell to jest jeden z najbardziej, z dwóch, trzech najbardziej fascynujących zawodników teraz.
Donovan Mitchell.
Pamiętasz, mieliśmy, wiesz o czym mówię, mieliśmy SMS-y.
Tak.
Pamiętasz. On jest postawiony w takiej dosyć dziwnej sytuacji dla siebie. Bo ja już widzę dzisiaj dyskusje na przykład w ESPN-ie, czy w jakichś takich właśnie gadatliwych głów, które będą mówić, no tak, rzucił 57 punktów, ale przegrał i wiesz, czy powinien był grać inaczej itd. I ja myślę, że to nie był akurat ten mecz, gdzie można się do Donovana Mitchella przyczepić, że wiesz, że mógł grać inaczej, mógł grać. Znaczy wiesz co, na 6 minut przed końcem czwartej kwarty przeszedł po prostu do izolacji już i to było 6 minut i tam podchodził do niego Joe Ingles na 4 minuty przed końcem i coś do niego mówił i w kolejnej akcji Joe Ingles dostał piłkę. On ma takie tendencje do tego, że sam, on się ściga, on chce dogonić, on mam wrażenie chce dogonić tych wszystkich Damianów Lillardów, tych wszystkich gwiazd NBA, tak bardzo Devinów Bookerów teraz, wiesz, chce być stawiany z nimi na równi.
Nie, ale to chyba fajnie, że ten chłopak ma taki drive, no i taką potrzebę, wiesz, taki trochę, on też jest typ takiego gościa, który jest trochę niedoceniany. Późno w drafcie, w tej uczelni też nie był żadnej elitarnej. Przypomnij
Louisville
mi.
Był. Bardzo
dobry.
Ale wygryzł się. To on jest jedną z nielicznych postaci, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że w historii NBA, on zdobywał więcej punktów w debiutanckim sezonie na mecz niż w ostatnim sezonie w college. To się rzadko zdarza. Czyli niezwykle rzadko zdarza.
No tak, no.
No więc a propos tego, wiesz, udowadniania, u niego się dzieje to już od startu. Od pierwszego meczu, gdy zastąpił Gordona Haywarda od razu w pierwszym meczu Ligi Letniej. Pamiętasz? To był pierwszy mecz chyba.
Tak.
30 tam ileś punktów rzucił. No tak, więc wiesz, to ma taką prywatną presję. Z drugiej strony to, co Rudy Gobert mówi, narzekał, że on ma tendencję do niepodobania, to jest prawda. On ma tendencję do tego. Miał mecz, czy to był ten mecz, o którym pisaliśmy wtedy, ale miał jeden mecz, gdzie w 7 kolejnych akcjach nie oddał piłki. Miał taki mecz w Orlando. No tak się nie gra, no. Tak się ciężko wygrywa.
Tak się dzisiaj nie gra, no. Tej koszykówce, która się opiera jednak na ruchu piłce, na spacingu, na oddawaniu rzutu za trzy, no tak mógł Michael grać, no.
Ale tutaj w tym meczu to nie był ten mecz. To był taki mecz, że... To był taki mecz, zresztą, znaczy może to był ten mecz, może nie, można się zastanowić, bo ten mecz... Tak w czwartej kwarcie to zaczęło powoli wyglądać, że o, Jazz mają kilku ludzi, oni bez Conleya tak wyglądali. Jazz mają lepszych kozujących niż Denver. Dopóki Jamal Murray nie postanowił na to drugi raz praktycznie w tym samym meczu, bo w drugiej kwarcie miał już taką odpowiedź 12-0, taki szybki run. Piękny, 12-0 odpowiedź na 10-0, 12-2 odpowiedź na 10-0, run Donovana Mitchella. Się wszystko w drugiej kwarcie już zaczęło dziać. Potem to co zrobił Jamal Murray, na naprawdę jakichś nieskomplikowanych ruchach technicznie, na takiej separacji, wiesz, Joe Ingles go krył, może powinien go kryć ktoś szybszy, ale też Utah nie ma jakiegoś dużego wyboru.
Nie bardzo kto tam jest. No.
Ale to nie były jakieś skomplikowane ruchy, które Jamal Murray robił. Tak sobie patrzyłem na to, co robi Mitchell sam na sam, jakieś step-backi. Mitchell ma straszny, ma taką separację, robi w step-backu po skosie, w tym takim side-stepie, tak. Gdzie robi taki krok w bok. On tam robi, kurczę, ponad metr z tego przeskoku. Ja w pierwszej połowie taki nieprawdopodobny, sobie tak jakby
to
wiesz.
To są takie covidowe ruchy.
To są takie ruchy, jakbym Achillesa miał zaraz sobie przetrącić po prostu i chcę to zrobić. No takie zgina się nisko na nogach, nieprawdopodobny atletyzm to jest jego. I tak patrzę na te akcje, wiesz, na takie rzuty i patrzę na te rzuty CJ'a McColluma przeciwko Jamorantowi, gdzie Jamorant mu na twarzy wisiał w dwóch z tych trzech rzutów na końcu. I my wchodzimy dopiero, mam wrażenie, wchodzimy w erę nieprawdopodobnego shotmakingu ludzi. Że ludzie będą poprawiać cały czas swoje rzuty do momentu, w którym już naprawdę nie będzie różnicy, czy rzut jest kontestowany, czy nie. Lub różnica stała się będzie coraz mniejsza. Co wtedy? Jak w ten sposób odpowiedzieć na to?
To prawda, no to wiesz, no James Harden jest tego typu prekursorem takiego rzucania trochę.
Kerry trochę był też. wiesz, rzuty zawsze przez ręce z 9 metrów, z 8, wiesz, bomby.
Wiem, ale Kerry nie miał tego step backu, jeśli o tym mówimy, tego takiego, wiesz.
Aha, separacji. Mówię o separacji. No tak, ale mi chodzi o rzucanie przez ręce.
A, rzucanie przez ręce.
Stricte, takie, wiesz, bomby. No nie wiem. Piękne, rewelacje. Ja dawno nie widziałem takiego mano a mano, tylko brakowało tego, żeby oni się kryli nawzajem. Tego brakowało. Chociaż Mary krył Mitchella trochę.
Wiesz co, ale to jest też fajny pojedynek, bo to jest taki trochę pojedynek graczy, którzy są niedoceniani. Jak ty dzisiaj napisałeś o nim grojek, to wiesz, no, zobaczmy, co będzie w drugim meczu, bo za chwilę będzie... Za chwilę będzie tak, że ten będzie 3 na 12, tamten rzuci 21 punktów w 25 rzutach.
Ale oni nie są niedoceniani, oni są po prostu nieregularni. To nie jest niedocenianie. Są ale
wiesz, chodzi mi, nie, że oni są niedoceniani w takim powszechnym znowu, odwołam się do tej powszechności, którą tak zawsze lubię, żeby udowodnić, że to, co mówię, jest prawdą. W takim przekonaniu oni nie mają statusu supergwiazd. Że oni aspirują, cały czas.
Dlaczego powinni mieć?
No właśnie, właśnie ten brak regularności sprawia, że tymi supergwiazdami nie są. No jak myślisz sobie, no dobrze, będzie miał fenomenalny mecz, ale potem będzie miał dwa takie, że tak będziemy się zastanawiali, czego tam nie czy w inkubatorze nie podmienili, wiesz?
Jego tato bardzo mocno, pamiętasz, trzymał ten ojciec. Jego, to jest ta historia.
No tak, to grali na lodzie, tak? Znaczy,
tak, na podjeździe.
Jak w hokeja grali, to tam biedz.
Z tym grojek oczywiście już poległem, bo nie zrozumiałeś, co napisałem. Ja może też się trochę nie wyraziłem. Nie, ja się może trochę niejasno wyraziłem. Chodziło mi o ten mecz, stricte o ten mecz, bo ludzie zafiksowani, domyślam się, będą na...
Ale to jest mecz.
No to mówię w mikrosensie, bo... znaczy on tak wyglądał, bo wyglądał jak grojek.
Wyglądał jak grojek
w tym meczu, strasznie. I wiesz, zrobił to dwa razy w tym meczu, bo to nie jest historia crunch time, to nie jest historia odpowiadania i w dogrywce jego zabierania meczu Donovanowi Mitchellowi. To jest historia dla tych, którzy nie wiem, widzieli tylko crunch time. Ale to się, jak już powiedziałem, zaczęło dziać w drugiej kwarcie. Gdy Donovan Mitchell, jak to ma w swoim zwyczaju, zauważyłem, gdy idzie na ławkę w pierwszej kwarcie i siada, i potem wraca w drugiej kwarcie, to wychodzi inny gracz. To wychodzi gracz agresywniejszy. To wychodzi gracz szukający swojego rzutu. To jest tak trochę jak z Chrisem Paulem i z Jamorantem w drugich połowach. W pierwszej połowie pozwalają zespołowi wejść w mecz, a w trzeciej kwarcie już podkręcają troszeczkę temperaturkę. To tak dużo ludzi...
No nie, ale to wiesz, Doris Berg wczoraj do znudzenia to powtarzała i już można do wyżygu, że po prostu jedyną szansą dla Utah, żeby pokonać chyba bardziej obfitujące jednak w talent Denver, jest to, że Donovan Mitchell musi być strasznie agresywny w ataku.
Ja nie rozumiem tego talentu. Ani co ty mówisz, co Doris Berg mówi i co Piotr Sitarz mówią. Co macie na myśli, mówiąc talent? Kto ma więcej talentu?
No wiesz, myślisz Jokic, myślisz Murray, myślisz Porter Jr., no.
Ale w jakiej formie? A to nie jest Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Jordan Clarkson kozujący na obwodzie, czterech ludzi. To tak trochę w tym meczu w połowie wczoraj było nagle w trzeciej kwarcie, w czwartej kwarcie na początku widać, że wiesz, nagle Clarkson sobie śmiga z piłką, a w odpowiedzi Montemoris był dosyć agresywny wczoraj, jak na niego. Wiesz, opcje kozujące, o tych kozujących. Ile opcji jest takich różnych, żeby zagrać, wiesz, po prostu zagrywkę zwykłą, prostą pick and roll.
No nie, ale czy to jest kwestia talentu, czy to jest kwestia...
No właśnie pytam się, jak definiujecie talent w tym momencie. Czy talent, co macie, bo ja już się kompletnie pogubiłem. Talent w sensie wzrost, Jokicia i warunki fizyczne.
Nie, talent jako taki, wiesz, nie wiem, co jest talent. No jak ktoś ma czegoś talent, to znaczy. To ma taką łatwość, umiejętność, zdolność, tak? Ale to nie jest, to jest coś więcej niż czyste umiejętności.
Rozumiem. Tak, takie. Jakąś pewną taką naturalność, tak?
Ja potrafię kotłować, ja potrafię podać. Ale czy wiesz, czy to jest. No jest różnica między, no nie wiem, czy raz to...
Dobra, wiesz co, bo to jest, to musimy poświęcić jakiś osobny podcast, zrobić o talencie, czy jest to talent. Dla mnie talenty są...
To przemyślę.
Dla mnie talenty są stricte warunki fizyczne i umiejętność...
Nie, to jest atletyzm dla mnie.
A dla mnie to jest talent do gry. I druga rzecz, umiejętność przyswajania rzeczy, uczenia się ich szybko. Nie, Jamal Murray i Donovan Mitchell raczej nie wydają mi się
graczami. Nie, to ja o talencie myślę inaczej. Ja to o talencie, to jest pewna...
No właśnie, pewna, mam wrażenie, taka trochę niesprecyzowana rzecz, która za bardzo balansuje między czymś, co się nazywa umiejętność wypracowana, wypracowana treningiem, godzinami. I mówienie talent, moim zdaniem, o graczach, to jest afront do nich. To jest tak, jakby oni wstawali z łóżka, przychodzili grać w kosza i od razu umieli grać. Tak, jakby Ray Allen nie pracował nigdy nad rzutem z rogu, z prawego rogu, z odskoku do tyłu. Tak jakby nigdy tego nie robił. Zrobił to pierwszy raz w życiu w meczu numer 6 finałów NBA w ostatniej sekundzie. Na 5 sekund przed końcem. To jest trochę niesprawiedliwe dla graczy. To jest takie leniwe moim zdaniem. Jeśli to jest definicja.
No wiesz, no ale talent bez pracy na ogół kończy się ogromnym rozczarowaniem. I na talencie możesz wygrać mecz, ale nie zdobędziesz mistrzostwa. Talent musi być poparty pracą.
Chciałem do tego Donovana Michela wrócić. No. Do tego zdania, które mi przerwałeś 5 minut temu.
Przepraszam.
Nie chodzi o to, tylko chciałem skoczyć tą myśl, że Donovan Mitchell wychodzi w tych drugich kwartach, to wychodzi on fire, tak jakby on sam, on zdobywa punkty, idzie na punkty, bardziej gra na siebie. Czy to wynika wtedy z ustawienia, Jazz, musiałbym może się przyjrzeć dokładnie w kolejnym meczu. Ale wyszedł w tej drugiej kwarcie i Jazz zrobił taki szybki run 10-2. Tam chyba dwa takie szybkie rany były. 10-0 nawet Mitchell zrobił, z czego rzucił tam dwie trójki, od razu dwie po sobie, potem layup. Bo zaraz przejdziemy jeszcze do najważniejszej rzeczy w tym meczu, moim zdaniem taktycznej. I wtedy Jamal Murray wszedł i zrobił w odpowiedzi 12-0. Tam był jakiś fał techniczny, tak? To był fał techniczny któryś... Jordan Clarkson. Kłócił się z sędzią, był fał techniczny, był rzut za trzy, był layup na Rudym Gobercie lewą ręką, ciężki. To też nie jest tak, że nad Gobertem, wiesz, trafisz każdy rzut, to nadal trudno trafić, to musisz kombinować, ale fakt, że się mnie go boją, zrobił 12 punktów i odpowiedział, na spokojnie, tak. W pierwszej kwarcie w ogóle nie było widać, żeby on tam w ogóle chciał czemuś odpowiadać i na spokojnie. I w czwartej kwarcie też zrobił to na spokojnie, jak korojek, jak weteran. I to jest ciekawe, bo on rok temu miał mecz. Ten pierwszy mecz, sobie go przypomniałem rano, miał 36 punktów przeciwko San Antonio. Grał wielki mecz, to był rekord, tak, playoffów w historii wtedy. Dziś pobity przez Doncicia w debiucie. I wtedy nie trafił tego jumpera na 13 sekund przed końcem z prawego łokcia, otwartego, czystego, po pick and rollu. Zostawione miał miejsce do rzutu, przy minus 1, rzut na zwycięstwo. Mi się nawet wydawało, że to było bliżej, że to było na jakieś 7-8 sekund, a nie na 13, ale to tak to jest właśnie z tymi wspomnieniami, że to będzie potencjalny game winner równo z sekundą do końca za jakieś 3 lata. No nic, chciałem powiedzieć tylko to, że nieprawdopodobnie, to nie był Jamal Murray taki, wiesz, gość, to nie był Jamal Murray. Ten Jamal Murray wczoraj to nie był Jamal, jak mówisz, on pewnie, wiesz, jest nieregularny cały czas. Ale to był, to był jego najlepszy mecz, jaki widziałem. I to też był najlepszy mecz Donovana Michela, jaki widziałem. To razem było w tym samym spotkaniu.
W tym samym meczu, no i to wiesz. I do tego pierwszym meczu playoffu. No rzeczywiście masz rację, że pod tym względem trudno sobie wyobrazić lepszy start. No. Kto wie, być może najlepszy mecz tych playoffów już obejrzeliśmy. No.
Jedna rzecz tutaj. Jokic był mordowany w pick and rollu. Denver było mordowane w tym meczu. Trochę uciekli z tym zwycięstwem. I to jest rzecz. I już w drugiej połowie już nie tylko Mitchell nie bali się atakować Denver Nuggets. Jak Jokic jest na boisku. Czy to mijali sam na sam nawet ludzi, dostawali się pod kosz. Jak się wracamy do tego, statystyki są okropne dla Jokicia obrony przy obręczy. To są straszne wyniki. W sensie strasznie złe. Bo to była ta historia kiedyś z Jokiciem. Czy to jeszcze z czasów Kevina Love'a, wiesz, czy jesteś w stanie grać takim centrem wolnym, mozolnym, wiesz, w obronie i wiesz, wygrywać. Więc jestem ciekaw, co wydarzy się w drugim meczu. Czy Utah nadal będzie tak agresywnie w stanie wchodzić, czy Denver, nie wiem, będzie bronić wyżej, bo oni z reguły bronią wysoko i Jokic z reguły wysoko wychodzi, ale on się też musi namęczyć trochę w ataku, nie ma łatwo w ataku przeciwko Gobertowi. On się wygryzł na końcu tego meczu przez Goberta, miał kilka akcji takich, wiesz, udanych, ale jest mu ciężko, musi kombinować. To nie jest łatwy mecz dla niego. Ty typujesz Denver ile? 5, tak?
4.
4, czyli sweep typujesz.
To dlatego mówię, że jakby Utah wygrała, to by mi typ nie wszedł. Nie, wiesz, znaczy ja byłem zaskoczony, naprawdę byłem zaskoczony, że ta Utah tak długo była w tym meczu.
No tak.
Ja to oczywiście było pokłosie fenomenalnego występu Donovana Mitchella, ale i tak byłem zdziwiony. Myślałem, że ta przewaga jednak będzie zdecydowanie większa, więc trochę takie kudosy dla Snydera, że on, wiesz, że oczywiście, mówię, najlepszemu graczowi wyszedł mecz życia być może, ale Denver nie wyglądało na taki zespół, który, wiesz, który przejdzie się po tej Jucie, tak, wiesz, bezboleśnie. Oczywiście w drugim meczu może się to wszystko, wiesz, przełamać i będzie 2-0 dla Denver i potem to wszystko już się szybciutko potoczy, Mike Conley nie wróci i będziemy gdzieś, to wszystko się szybko skończy i w ogóle zapomnimy, że taki mecz miał miejsce. Ale to nie jest taka, to nie jest taki spacerek.
Ja widzę potencjał w Jazz, żeby poszło w jedną stronę, czyli w taką, żeby to się faktycznie źle skończyło, zawaliło porażką w drugim meczu i przy 0-2 na trzeci mecz zawodnicy wyszli już troszeczkę, tym bardziej jeśli Conley nie wróci, zawodnicy tacy troszeczkę wyszli, wiesz, już bez wiary. Trochę. Ale tak. Widzę też potencjał tego, zabrzmi trochę, wiesz, pompatycznie, ale ja to widzę potencjał, żeby koszykówka zagoiła rany. Nie wiem, czy można to tak w ten sposób powiedzieć. Żeby koszykówka uniosła, poniosła i zrobiła z tego zespół. Bo widzę, patrzę na Jazz, patrzę, jak oni siedzą na ławce, jak rozmawiają, jak schodzą i widzę, to jest takie... My to, widzisz, przerobiliśmy w SMS-ach kiedyś, ale tak. No, po prostu widzę, tak jak tacy czterej ludzi nieznający się nagle po COVID-19.
Tam widać, że jest to pęknięcie i to jest oczywiście ogromne pytanie, ile, czy Gobert nie będzie handlowany po tym sezonie, po zakończeniu, czy tam nie będzie próba, wiesz, rozbicia tego, no zwłaszcza, że w perspektywie musisz mu dać jakieś pieniądze i on nie jest dzisiaj max playerem.
No w tym kontekście takim, że czuć, że on jest za górką fizycznie i jak szybko spadł podobny mu gracz Roy Hibbert, wiem, że czasy są inne i że Gobert jest lepszy niż
troszkę,
Hibbert.
Troszkę inny format gracza.
Podobny, mówię, że podobny profil gracza. Tak. Gobert jest lepszym rolującym. Tu właśnie mógłby częściej być wykorzystywany, o to mu chodzi swoją drogą. Ona też trzeba piłkę łapać, ale też z drugiej strony, jak się dostaje podanie raz na 4 minuty, to też czasem piłkę ciężko złapać. Więc widzisz, tu jest bardzo dużo różnych rzeczy do rozwiązania. Ciekawe. Szkoda, że Conley wypadł, to dla Utah. Szkoda, że wypadł. On chyba będzie na ten mecz numer 3, wydaje się, że powinien być. Dobrze, mój drogi, kilka rzeczy, które się wydarzyły. Coś jeszcze z ostatniej nocy, bo jak powiedziałeś, nie wiem do czego tutaj, co jeszcze mówisz, że faworyci...
No wiesz, to był taki moment, kiedy mi serce trochę bardziej mocniej zabiło, kiedy się zrobiło 10 punktów przewagi Toronto nad Brooklynem, że ten Brooklyn gdzieś tam, wiesz, kradał i że być może nastraszy chociaż trochę. No to się nie wydarzyło. Rzeczywiście Toronto na takim, wiesz, no, patrząc na pierwszą rundę, być może patrząc, zobaczymy, co będzie w drugiej rundzie, ale trochę wygląda na zespół na innym poziomie. No. Że oni są chyba najbardziej poukładani. Ja nie wiem, który zespół można powiedzieć, że ma trochę mniej tajemnic, w sensie, że jest taką sprawnie działającą maszyną, może o Milwaukee możesz tak powiedzieć. Ale tak wygląda, jakby oni byli najlepiej przygotowani od strony takiej. Oni po prostu wiedzą, co mają robić. No.
Tak, to widzę bardzo.
Oni się nie szukają rytmu, nie szukają jakiegoś tego, co powiedziałeś przed chwilą, jakiegoś takiego, wiesz, wielkiego połączenia, że koszykówka wygra. Oni już są tacy wygrani. No. I to widać w takim...
Grają jak mistrzowie.
No właśnie, grają w taki automatyzm z tego wszystkiego. Więc to jest trochę nudne, ale to się w sumie bardzo dobrze ogląda. No. Ten wiesz, szalejący Ibaka, ten Siakam, który wydaje się, że nie może, nie ma dla niego trudnej pozycji, ten Van Fleet niepudłujący, no wiesz, jest wyglądają na winnej lidze, no. Jeśli... I ten pojedynek z Milwaukee w finale konferencji wschodniej będzie pasjonujący.
Jeśli twoimi najmądrzejszymi graczami są rozgrywający i center, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Patrzę na Raptors.
Zwłaszcza, że podobno też te statystyki defensywne Gasola są fenomenalne.
No widać, magazyn ma know-how cały czas.
W bańce.
Jeden z najmądrzejszych obrońców. My mówiliśmy na niego doktor Marc Gasol, zanim on, wiesz,
został
doktorem. No. Dobrze, mój drogi. Chciałem ten mecz Clippers z Dallas, oglądałem nad ranem. Taki troszkę męcz na końcu się zrobił. Mhm. Clippers, tak, no, nie chcę się powtarzać. No. Clippers to poważny problem na końcu tych meczów, które przechodzą do takich izolacji, wiesz, tego typu. To będzie problem.
Wiesz, i to najlepsze jest to, że w sumie, jak patrzysz tak statystycznie, to żaden z nich nie grał tak, wiesz, grali tak na 4-4 z minusem. No. Tam są jeszcze ogromny potencjał, jest ogromne rezerwy są w tym zespole.
Oni mają takiego gracza, którego niektórym zespołom, wielu zespołom, a sąsiadom z zamiedzy najbardziej brakuje. Oni mają Lou Williamsa, którego nie wykorzystują, bo nie muszą.
To prawda.
Jakby Lakers mieli Lou Williamsa, to Lou Williams chodziłby na nich z ławki i rzucał po 21 punktów w meczu.
No tak, tak. Kuzma nie jest Lou Williamsem.
Michael Porter, halo, playoffy się zaczęły. No ale to młody gracz.
No nie, początek miał fenomenalny,
tak,
a potem...
Tak, dwie truje. No. To są właśnie takie rzeczy, których Denver nie miało wcześniej. Taki Michael Porter wychodzący, pach, ciak, dziebiący za trzy w kontrataku, czy tam nie w kontrataku. Przez ręce też swoją drogą z małym tym.
No nie, ale niektórym widzę, że już wiesz, dwie rzeczy jakby odpaliły coś w głowie. Tam w wielu głowach, jak tak słucham, się odkleiło. Że wiesz, nagle chudy Jokic i Michael Porter Jr. nagle przeniosą to Denver, wiesz, jakieś dwa poziomy wyżej. Nagle, wiesz, wszyscy powinni na zachodzie drżeć, bo to narodziła się jakaś potęga. No. Nie jestem pewien, czy to jest takie proste.
Nie jest. Ale, Jokic jest swoim centrem w obronie. Nie będzie łatwo wygrać tytułu w ten sposób. No. Zobaczymy. No. Zobaczymy. Porter to też taki gracz tego typu. Wiesz, trochę czarna dziura. No ale no mówię, na końcu...
Ale na końcu połączenie
jest świetne. Bo masz jako dwóch najlepszych graczy potencjalnie. Jednego, który kocha podawać i drugiego, który kocha rzucać. Więc super.
No tak, to nawet było takie porównanie, że to jest, wiesz, to jest taki quarterback i receiver. No. To masz atletycznego receivera i gościa, który potrafi z piłką zrobić wszystko.
I rzucisz takie podanie, jak wczoraj Jokic rzucił do Jeremiah Granta przez całe boisko.
Tak, tak.
No nie wiem, zobaczymy. Moje pytanie do Denver jest takie, że o ile oni w pierwszej połowie wyglądali bardzo dobrze, atletycznie, skakali, byli na jazz tam w te pierwsze 15 minut. I to są takie właśnie, jak oglądałem ich w seeding games i wcześniej, w preseason nawet, to takie, jest tak z takimi drużynami, które grają wysoko i którym brakuje troszeczkę kreatorów, że wszystko jest dobrze, gdy gramy system, pierwszą, drugą, kwartę, dobrze jest i potem gdzieś w trzeciej kwarcie musimy znaleźć jakiś, zmienić bieg, musimy znaleźć kogoś, jakiś spark, jakiś ktoś na obwodzie musi, wiesz, zakręcić ten zespół. Jamal Murray przyszedł, ale Jamal Murray jest jedynym graczem na obwodzie, który potrafi wykreować dobrą ofensywę w Denver Nuggets. To jest tylko jeden gracz.
No wiem,
kilku takich graczy.
Brakuje tego Harrisa. No.
Harrisa, nawet Bartona. Harris to już jest cień gracza przecież po dwóch lat, w tym roku. Brakuje Bartona i Barton chyba nie jest...
Brakuje Bartona.
Daleko jest od tego, żeby wracać. No ciekawe. Drugi mecz jest
o
22:00 w środę. Philly przegrało z Bostonem. Boston, Tatum w pierwszej połowie. Rzucili tego obrońcy, w lewo, w prawo, tak, fade away, pięknie.
Czy tak grającym Tatumie z Brownem plus z wyglądającym nadzwyczaj dobrze Kemba Walkerem.
To nawet kontuzja Gordona Haywarda nie przeszkodzi Bostonowi.
Chyba nie, wydaje mi się, że niestety nie przeszkodzi.
Niestety?
No niestety.
Też, żeby przeszkodziła?
Nie, znaczy w tym sensie, ja jestem za Filadelfią oczywiście.
A typujesz Sixers?
Nie.
Aha, czyli dobrze.
Nie, no wiesz, jest zdrowy rozsądek i jest gdzieś tam serce, które chce, żeby wiesz, ten Embiid zrobił jak najwięcej. No i niestety problem Filadelfii polega na tym, że oni nie są w stanie, moim zdaniem, w wiesz, mieć, zdobyć tylu punktów, żeby przebić Boston. No, oni mogą, wiesz, mogą defensywnie się, powiedzmy, wzmocnić, mogą, nie wiem, mogą tajbulem zacząć grać w pierwszej piątce, mogą tę grę sprowadzić do takich, wiesz, zapasów w błocie, cytując trochę Udena, spowolnić ten mecz do 93-88 i być może z tego typu pojedynku w kisielu z Bostonem mają szansę, tylko że Boston jest chyba zbyt sprytny, zbyt szybki, zbyt tak. dobry.
Za dużo skillu na piłce, jasne.
Żeby się dać wciągnąć w taką grę, żeby się wpuścić w taką brudną koszykówkę i oni, wiesz, szybkością, dynamizmem, ruchem piłką nie pozwolą narzucić tego stylu.
Ale ze wszystkich czterech, ale muszę ci wejść zdanie, bo o tym ruchu piłki, o tym spacingu, o tym wszystkim, ale glue guy w tym wszystkim jest Gordon Hayward, on jest najważniejszą osobą w tym z tej czwórki, bo każdy z tej trójki, Brown, Tatum i Kemba nawet trochę, znaczy Kemba to przyzwyczajony do czasów Charlotte, gdzie drugim najlepszym graczem był Cody Zeller, kurczę, przez, nie wiem, lata.
Nikola Batum jest, nie no, Nikola Batum był chyba drugim graczem.
Cody Zeller był lepszy niż Batum już od jakiegoś czasu, no ale dobrze, Batum był jako drugi kreator, dobra. Okej, dobra, Batum, tak?
Przez pół sezonu, no.
Dobrze, okej. Ty będziesz mi mówił o Charlotte.
Nie, ja nic nie mówię. Ja
dobrze, tak... ale no nic, no, wypada ich glue guy. Wypada Hayward, glue guy, w tym sensie najlepiej podający z tej czwórki gracz, bo tak, i Tatum, tak. i Walker, i, znaczy Walker mniej, bo mówię, przez te czasy Charlotte, ale potrafi. Walker jest, nie chcę tak Walkera nazywać, on nie jest takim graczem. Więc to też nie jest aż tak źle jeszcze, bo Kemba jest, no. Horforda już stracili, wiesz. Zaraz Celtics bez Haywarda mogą być łatwiejsi do obrony. W tym sensie, że będą grali więcej właśnie takiej akcji sam na sam. W ten sposób będą myśleć o grze i tej takiej potencjalnej tutaj, wiesz, jakiejś karuzeli, 4-1 w ataku, podania, ja zbiegnę tu, oddam piłkę, zbiegnę do rogu, zmienimy się. Oni bardzo dobrze się rozumieją, gdy grają w trójkę, w czwórkę razem. Jeszcze Smart jest, nie?
Tak.
Smart lubi podawać, nie będzie tak źle. No. W każdym razie, no, ja patrzę, wiesz, na Sixers i widzę taką jedną statystykę, jak oni chcą grać teraz. Widzę taką statystykę. 26 punktów Embiida i 27 punktów po rzutach za 3. To jest za mało, jeśli Sixers chcą wygrać tę serię. I o tym była mowa. Po meczu, że Embiid nie dostał piłki przez 5 minut. Tylko raz dostał piłkę przez 5 minut w crunch time.
No nie, no to jest za mało. No jednak Embiid musi być centralną postacią twojego ataku. On musi, wiesz, musi się tam masować z tymi... tym Tajsem musi się, wiesz, musi się... I tego jest, tego... Tylko wiesz, no... Tylko to w sumie jest dzisiaj takie proste do obrony. No, podwajasz tego Embiida, wypychasz go trochę. Do kogo on ma oddać tą piłkę? No,
tam ludzie muszą trafiać za trzy. To nie jest tak, że on ma shooterów tam, że wiesz, że podaje do JJ Redicka, do Nika Stauskasa nawet nie ma.
No właśnie.
Ma Furkana Korkmaza. No.
On jest który też jest chimerycznym graczem w sumie.
Mój drogi, zastanawiam się o czym. Czy o Blazers Lakers powiedzieć o tym, że jutro. Nie, dobra. Pomówmy trochę o tych trzech wydarzeniach dużych, które miały miejsce w ostatnich dniach poza boiskowych. Czyli o tym, że Sacramento.
Białoruś. Dobrze, Sacramento.
No, możemy tu wejść, ale ten podcast wtedy by się nie skończył dobrze. Te wszystkie Dobrze. Tematy pozaboiskowe, w to, co się dzieje, naprawdę.
Dobrze. Wielka rewolucja kadrowa w...
Sacramento, Vlade Divac, tak?
Koniec, że tak powiem, bałkańskiej piłki. Mm-hmm. No bo to również, rozumiem, że Peja Stojakowicz również.
Tak, on też. Już jest
odwołany. No i wydawało się, że ta relacja Vivek... Divac jest taka mocna, że oni stanowią super tandem, super duo i okazuje się, że nie ma już ludzi niezastąpionych.
Mi się bardzo podobała to pierwsza reakcja Divaca według doniesień, jak Vivek zaproponował mu, że Joe Dumars tak rozszerzy swoje działania w menedżmencie. Joe Dumars doradca.
Joe Dumars jest przecież w ogóle już taki dosyć rozszerzony. Czy Joe Dumars może się bardziej poszerzyć?
Ale ja się cieszę, że on dostaje drugą szansę, bo on zasłużył.
Nie zasłużył. Nie zasłużył. Nie zasłużył.
To jest troszeczkę... Ja jasne, że zasłużył. Po prostu, czemu nie zasłużył? Przecież to jest człowiek, który zbudował, oprócz tego, że zawiódł później, to miał też rzecz nominalną, czyli zbudował zespół, który zdobył mistrzostwo NBA i to zbudował. To jest zespół, do którego wracamy się cały czas. Jest 16 lat minęło, my się cały czas porównujemy zespoły z Detroit Pistons. On zbudował ten zespół w 3 lata. 3 lata to zrobił. I ten zespół potem nie tylko raz wygrał, on był 6 lat z rzędu w finale konferencji. I potem przyszły czasy złe, potem były czasy złe, wiesz, jasne, spieprzył tu, spieprzył z Miliciciem, wcześniej, potem spieprzył z kontraktami dla Villanuevy, dla Bena Gordona, tak. Villanuevy, dla Bena Gordona, potem był deal Billups-Iverson, potem było długie niewychodzenie z tego i jasne, okej, ale to nie powinien być koniec kariery.
Ale dobry draft 2009.
To nie powinien być koniec kariery dla ja mam wrażenie, że my z Pistons zostaliśmy w drafcie 2009. Dajuan Summers.
Tak.
Pamiętamy go najlepiej.
Austin Day. Jerepko, Jojo White. No. Ja wracam do tego.
Ja wiem, ale dobrze. No nic, w każdym razie moim zdaniem on zasługiwał na jeszcze jedną szansę, więc teraz ją dostanie. A chodziło trochę o to...
Isaiah Thomas też zasługuje.
Isaiah Thomas?
Tak.
Który?
Ten prawdziwy.
Ten z Raptors czy z Knicks? To już trzecia by była. Czyli Indiana trzecia. Jeszcze była. Trener Indiany. Było trochę tych miejsc. No nic.
Dobra, czyli nie. Czyli Joe Dumars, druga szansa.
Podobała mi się, nie podobała. Wymowna, mam wrażenie, reakcja Vlady Divacza, gdy dowiedział się według doniesień od Viveka Ranadive, który zaproponował mu, że Joe Dumars poszerzy teraz tutaj swoje działanie. I to Joe Dumars będzie podejmował, zasugerował, że może to Joe Dumars będzie podejmował ostateczne decyzje. No i Vlady Divac powiedział, że nie, ja się kompletnie na to nie zgadzam, od razu mu coś takiego powiedział, bez żadnego, że tam przemyślę, zastanowię się, tylko nie. I na końcu Vlady Divac wychodzi, już w wypowiedziach, wychodzi jako postać, która uważa, że niesprawiedliwie została zwolniona, że musiała pożegnać się z pracą i że on czeka, aż Kings zaczną wygrywać i wtedy będzie mógł, wiesz, posypać sobie, nie wiem, głowę czy... cokolwiek powiedzieć, mówiłem, ja miałem rację. Jako osoba, która nadal wierzy, mówi, nie wiem, czy Adam o tym napisze, bo to klub jego, jako osoba, która nadal wierzy w to, że w długim okresie czasu Marvin Bagley będzie lepszym graczem niż Luka Doncic. Tak się jawi Vlady Divac na końcu. Trochę tak, nie wiem, po serbsku, bałkańsku, wychodzi na twardo.
No ale z drugiej strony, co ma powiedzieć, no?
Ach, to chyba nie jest miejsce dla takich ludzi. Management. W NBA, bo były zarzuty o to, że Vlady Divac nie otacza się ludźmi w menedżmencie, że nie dodaje, że dodał tego Pejesta Jakowicza. Były zarzuty o to, że ludzie, nawet jeśli chciał ich dodać, to ludzie nie chcieli pracować z Divaczem, bo uważali, że są mądrzejsi niż on i nie chcą z nim pracować. No. Były zarzuty o to, że nie rozbudował, wiesz, że nie zrobił menedżmentu, tak jak Golden State Warriors robią, wiesz, menedżment, że wiesz, jest 5-6 osób i razem decydujemy, tylko tutaj wielki Vlade będzie mówił o tym, że Luka Doncic to jest gość, który się nie nadaje, żeby zostać wybrany.
Pamiętasz, kogo Vlade Divac tak sam z siebie wybrał w drafcie, co to było kompletnym, nie wiem, Stauskasa tak wybrał wysoko?
Stauskasa to on już chyba handlował, nie? On już chyba handlował.
To był, że on jakby sam tak z siebie, wiesz, tam sam z siebie podjął decyzję.
Papa Nikolaou, Papadopoulos, tak? Czy Papa Nikolaou? Ten center taki. No,
taki
13
taki
numer draftu. No, dwa lata pograł. Tak.
Nie, no to on miał, ale wiesz, ale on ma w sumie PR-owo, jak tak na to patrzysz, to on ma bardzo mocną pozycję, tak wiesz, w takich, w sensie powszechnej wiedzy.
Jak to?
Vlade, że ten, że Lakers, że taki wiesz.
No już w ogóle Vlade był kapitalnym graczem. Po latach sobie
że kapitalny gracz.
Pierwszy Jokic.
Świetnie podający, że wiesz, że taki...
Mobilny, giętki na nogach. Mobilny, on był fajny. Tak. Jokic nie,
on ma bardzo dobry, w Ameryce mam wrażenie, ma bardzo dobry PR. Jestem bardzo ciekawy,
On był utalentowany swoją drogą.
Czy Joe Dumars nie wypuści takich, wiesz, ze dwóch, trzech krytycznych artykułów na jego temat, gdzieś tam się opisze od kuchni, jak to wyglądało. Znowu ten Vivek wyjdzie na biało. Vlade wyjdzie na takiego trochę, wiesz, lokalnego zakapiora z Bałkanów, który po prostu otoczył się jakimiś, wiesz, ludźmi, których nikt nie rozumiał i to wszystko zmierzało w jakąś bardzo dziwną stronę. Jak Vivek to zobaczył, jak on to przejrzał, jak mu ten Dumars wreszcie powiedział, co tam się dzieje, to on powiedział stop. Myślę, że może tak być. Dobrze.
Ja myślę, że słusznie został zwolniony, ponieważ no nie wybrał Luki Doncicia.
Nie, ale nie wybrał Luki Doncicia.
Jugosławianiec nie wybrał Luki Doncicia. I ponoć, pamiętasz, bo John Hollinger przypomniał to w swoim artykule wczoraj, jak on pracował jeszcze wtedy w menedżmencie Memphis i wspomina ten moment, pamiętasz, przed draftem Doncicia, tak. Gdy nagle wychodzi taki rumor, potwierdzony zaraz przez drugie źródło, no, że Kings raczej tak o Doncicu raczej nie myślą, że to raczej nie jest gracz, że oni raczej myślą o innych graczach. I Hollinger przypomniał to, że jak wyszedł ten rumor, to oni się wszyscy tam w Memphis przestraszyli, bo oni myśleli, że Vlade Divac, Peja Stojakovic i jeszcze Żarko Paszpajl, były center, który pracował, czy Predrag tak. Drobniak, Paszpajl albo Drobniak, który tak. Jeden z nich pracował w Kings, czy pracuje nadal. Z Divaczem, on był chyba scoutem czy kimś tam, też zatrudniony przez Divacza, że jak już oni w trójkę stwierdzili, że Doncic się nie nada, to się wszyscy przestraszyli. W sensie Memphis się przestraszyło, inne kluby się też przestraszyły. Tak. W sensie się zapyta, aha, to co oni muszą wiedzieć, że my nie wiemy, tak. Że oni go nie chcą. Może coś nadal Vlade Divac wie o Luce Doncicu, może nie wiem, dojdzie do samospalenia, nie wiem, do kosmosu, nie wiem, Dana Scully go, to zrobi z nim dziecko, nie wiem, cokolwiek. Zabiorą go. Może coś się wydarzy z Luką Doncicem. Może on tylko do 25 roku życia będzie grał, a potem się coś okaże. Nie wiem. No. I Marvin Bagley z ławki robiący 16-6 za 5 lat będzie lepszy.
Będzie lepszy. Może oby tak nie było, ale nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy tam nie zagrały jakieś narodowe emocje na koniec dnia.
No to nie też będzie, jest ciekawa była ta kwestia.
Nie będę brał Słoweńca. Co ja jestem? Czarnogórze.
Pamiętam, rozmawialiśmy, ty przypominałeś słoweńskich jakichś wataszków. Jakiś, ja powiedziałem, nie? Mieliśmy taką całą dyskusję na ten temat. Tak. Dobrze pamiętam. Była historia.
Może to jest ten element. Aczkolwiek byłby on najgłupszy, jaki mógłby być, no, gdyby tak się okazało.
Alvin Gentry wypuściła go ze o to walczyłem przez lata.
Tak.
Wypuściła go pani Benson w końcu z ramion.
Wypuściła z zasuszonego cycusia i on odszedł.
To cycuś jest zasuszony? Cycuś był mokry cały czas, pani Benson. Zasuszona to była inna część ciała, pani Benson, jeśli już mamy w te szczegóły pani Benson wchodzić.
To był pan Bergson.
Pan Benson leży zasuszony, gdy ona...
Dobrze. Nareszcie. W końcu. Prawnuki bawić.
To było tak do przewidzenia strasznie, jak David Griffin przyszedł, że Alvin Gentry zostanie zwolniony po tym, co wiadomo było o Alvinie Gentrym. A to, co było wiadomo o Alvinie Gentrym, mam wrażenie, że bardzo długo dociera. To nadal dociera, mam wrażenie.
Dociera
do ludzi. To co? Nie wiem. Czy to dlatego, że on czarnoskóry jest, tak ciężko go zwolnić? W tych czasach, no ale można. To zdanie rzuciłem tak.
Znowu biały zwolnił czarnego.
No, wiesz o co chodzi. Ale nie, to się zanosiło. David Griffin to jest zupełnie inny poziom niż Alvin Gentry. Poziom myślenia, wiesz, o koszu, to są inne bajki. To ja od początku wiedziałem, że David Griffin, wiesz, znajdzie, że poczekasz, znaczy, że nie będzie czekał, że, znaczy i tak długo to trwało, że tak. Zwolnił go przy 6-23 w tym sezonie, bo tak zaczęli, przypomnę, Pelicans ten sezon. No ale Zion nie grał, więc można było to tłumaczyć jakoś. Nie? Na końcu i tak jeszcze Alvin Gentry mógł się tłumaczyć, moim zdaniem. Że Bzdelik nie przyjechał.
No wiem.
Że oni mieli w sumie terminarz, ich oryginalny terminarz, pamiętasz ten oryginalny terminarz, że Pelicans że to przez COVID, tak. Że ktoś mi weszli, że Bzdelik nie przyjechał i to potem taka lawina, taka kula się potoczyła i potem to wyszło. To jest liga amatorska, to co Elvin Gentry trenuje, to można sobie trenować, nie wiem kogo tak. Może jakieś lepsze zespoły, może Elvin Gentry jest trenerem, który powinien prowadzić takie świetne zespoły, gdzie faktycznie rzucasz piłkę i decyduje talent, znaczy talent, skill i talent, tak w tym wypadku. No. Może to, ale nie takie, które muszą zrobić jakiś, nie wiem, skok w górę grać.
Nie, to już, nie to, już jest, to już naprawdę pokolenie tych 60+, to już naprawdę, już dajmy spokój.
Dobrze, widzę, że to też pisujesz. Dajmy Mike D'Antoni i Popowicz też już dajmy spokój.
Tak.
Terry Stotts też? On się
no, Stotts jest na granicy, ale też, no, wiesz co, Stotts się chyba wybronił tym bąblem.
Jim Boylen. Został wreszcie zrobiony przez Rafała Jucia, a nie, przepraszam, przez Artura Asa Karniszowasa.
Ale jestem, wiesz co, tutaj oczywiście jest, to była taka oczekiwana decyzja, ale jeszcze tak, timing jest taki najdziwniejszy na świecie.
Dlaczego?
No bo to można było zrobić 3 miesiące temu.
Tak, oni się tam bardzo długo nad tym zastanawiali, wiesz? Znaczy, zwłaszcza, że oni wiedzą, było to te... dlatego, bo było, przepraszam, było mnóstwo doniesień w skrócie, właściciele chcieli, żeby Karniszowas lepiej poznał Jima Boylena i wtedy się zastanowił, czy faktycznie go zwalniać.
No nie, ale co tu poznałeś? No wystarczy
nie, obejrzeć. Nie, no interesujący gość jest dosyć, myślę, bo to nie jest takie, wiesz, zwolnienie takie, wiesz, no taki, bo jak wszyscy to, jadą jednego ale... człowieka, to aż mi się nie chce wierzyć, że
ja rozumiem.
Wiesz, o co chodzi. Nie?
Wiem, ale no wiesz co, to on jest, on z tej stajni Popowicza chyba najmniej udany.
No taki, no co? Jest 2020, tego się nie da zauważyć, że to nie jest 1994 rok i Charles Oakley nie jest twoim silnym skrzydłowym.
No to prawda.
To trochę tak, nie
to prawda.
Gracze go nie kupowali na końcu, tam, cały czas mieliśmy nigdy, jakieś takie nigdy. Highlighty różne, wiesz.
No wiem, no ten Lawin to przecież ciągle miał do niego jakieś pretensje.
I teraz patrz jak, żeby powtórki z rozrywki nie było w Nowym Jorku.
Będzie! Właśnie chcę powiedzieć, że dokładnie to będzie. Dokładnie będzie ta sama, to samo zderzenie po prostu z tym pokoleniowe pomiędzy rokiem 90 a rokiem 2020.
Oni koszykarsko powinni byli go zwolnić, bo ich najlepszy gracz, jak patrzę, czyli Lauri Markkanen, on nie jest najlepszym graczem, ale najlepszy człowiek z największymi możliwościami tam. Skasztanił mu sezon. To był trzeci sezon? Tak. Kazał mu grać na obwodzie, biegać, być w zasadzie niskim skrzydłowym. I od początku, od pierwszych meczów, pierwsza rzecz mi z ekranu wyskoczyła, potem sam Markkanen to przyznawał. No to najważniejsza rzecz twoja tutaj to.
No tak, nie, w tym rozwijaniu graczy Boylen nie okazał się jakimś, wiesz, nie okazał się Popowiczem.
Uparty, twardy, zaściankowy.
Zaściankowy, tak. No. Tak samo. Jest to, znaczy, ja rozumiem, że główny problem, w sumie to, że on został zwolniony, było pewnego rodzaju zaskoczeniem, no bo jak wiemy, Chicago ogląda się każdego dolara pod światło 2 razy. I tam obawy były takie, że w tym covidowej sytuacji ich po prostu nie stać na to, żeby go się jego pozbyć, no ale się to stało. Więc wiesz, tak naprawdę nikogo nie stracili. W sensie to, że stałeś to 3 miesiące później, no nie stracili żadnego trenera, no chyba, że Thibodeau. Ale to chyba nie jest ten case, że mogą powiedzieć, że się spóźnili. No i ciekaw jestem, kogo tam Karniszowas będzie się ustawić.
Atkinsona.
Atkinson byłby świetnym ruchem.
Mi się Atkinson, nie jestem pewien David Griffin Atkinson tutaj, połączenia, bo Atkinson teoretycznie do Pelicans by pasował, ale ja nie jestem pewien, czy te dwa charaktery będą się dobrze mieszać, Davida Griffina i Atkinsona. Mam wrażenie, że Atkinson, tu Bulls mają szansę wziąć Atkinson, ale oni się mają też, oni mają tylko oni, to Bulls mają tam, to Adrian Griffin, który jest asystentem, on jest w Toronto asystentem, tak? Ma teraz tą sprawę, że jego żona na Twitterze oskarżyła go o przemoc, w sensie była żona, ale on był bardzo dobrym kandydatem i on pracował w Chicago, był graczem Chicago zresztą, Adrian Griffin. On byłby bardzo dobrym kandydatem. Jest jeszcze kilku ludzi, myślę, że z Milwaukee, Derwin Ham też jest dobrym kandydatem.
A, słynny Derwin Ham.
Derwin Ham, dobrze mówię? Tak, on się bardzo tam, widzę, rozwija jako coach, rozwinął jako coach, asystent. I to, co mówi, miałem już tam, wiesz, okazję posłuchać. A tam jest dużo kandydatów, więc pewnie Chicago, jak już się nie spieszyło teraz, to się dalej nie będzie spieszyć i pff, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, kto tam.
Nie, no wszystkie zmiany trenerskie należy, że tak powiem, czy jakby te menadżerskie, no, czy to, że byliśmy, że tak, wszystkie zasłużone niestety.
Zion Williamson, ile w Nowym Orleanie będzie grał w koszykówkę? Tu jest decyzja trenera, żeby go tam zaraz inne forces, inne siły wokół niego nie chciały przenosić do Madison Square Garden. Pelicans muszą o tym wszystkim myśleć, to nie są żarty.
Nie wiem, ale to może być już postprenowy gracz. On jak on źle wygląda.
Może być.
Jak on źle wygląda.
Mój drogi, dobrze, mamy dzisiaj kolejne mecze numer 4, mecze numer 1, 4 kolejne mecze numer 1. Ja przeszedłem w 2 dni temu, przeszedłem 25 km i wczoraj przeszedłem 10 km. I powiem ci, że w tym wieku widzę już, jak zmęczenie fizyczne odbija się na procesach myśleniowych. Gubię się, małe błędy. Wczoraj też tam w jakiejś komunikacji, wiesz, zapominam tutaj, teraz tu, wiesz, to jest starość. Ten rok
jest gorąco, trzeba dużo pić.
Też jest jeszcze to, że jest gorąco. Ten rok jest pierwszym, wiesz, który poczułem, że się starzeje. No, jestem za górką w tym roku, oficjalnie, po raz pierwszy. Trzeba, to nie jest śmieszne. Mój drogi.
Muzeum Ojca Mateusza w Sandomierzu.
Polecasz.
Wspaniałe. Dobrze. Chyba rzecz, która się najbardziej podobała moim dzieciom w czasie całego wyjazdu. Nie żadny tam krzyżtopór, kozłówka, łańcut, tylko wypchana Kinga Price z wosku.
Świetnie wyglądają, a najlepiej wygląda ten młody policjant.
Mietek, nie.
Najlepiej wygląda Mietek. Ten taki szczupły, ciemny.
A nie, szczupły, ciemny to nie. Ciemny, to, no. Nie, to nie Mietek.
Najlepiej on wygląda. Ja, bardzo ładnie.
Ja się niestety skompromitowałem. No bo ja tak trochę nigdy nie widziałem tego serialu. Tak nie, na pewnym poziomie ogólności rozumiem, co się dzieje, że tam ojciec Mateusz aka Artur Żmijewski wyręcza policję w łapaniu tych przestępców w tym polskim Chicago. No bo tam jakaś musi... nieprawdopodobny poziom, wiesz. Jeżeli zrobiono 12 sezonów i w każdym jest jakiś przestępca i każdy grasuje w Sandomierzu, to pomyśl sobie, jak tam jest przestępca. Tam każdy w Sandomierzu statystycznie jest przestępcą albo zna przestępcę, no bo no nie ma innej możliwości. No to taka jest...
To brzmi jak żart z Tarnobrzega. Z Tarnobrzegu. Na Sandomierz.
Ja nie wiem, czy tam są wszystkie odcinki rzeczywiście takie sandomierskie. Ale ja się skompromitowałem, bo ja tak jakbym nie poczułem trochę klimatu tego. I tak, wiesz, ta pierwsza sala jest taki, wiesz, jesteś jak w kościele. I ja do tej pani, która tam wpuszcza, proszę pani, a co to tutaj jest za kaplica?
Dobrze. Jak bardzo twoje dzieci były zażenowane ojcem?
Strasznie, tylko takie było takie, tata, ogarnij się.
Ale dobrze, to ci chciałem ci pogratulować tego momentu. To dobry moment, taki interesujący moment w życiu.
Nie, bo ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś wchodzimy do muzeum, a tutaj zaczynamy od kaplicy. Ja rozumiem, że to są takie polskie nowe tradycje, ale...
Trzeba było skojarzyć, że to serial TVP, kaplica.
Nie, bo ja też tak nie zrozumiem. A ta pani z takim spokojem, proszę pana, to jest kaplica, w której ojciec Mateusz normalnie odprawia nabożeństwo.
Wykład.
Aha.
Dobrze. Są fani ojca Mateusza u mnie w mieszkaniu ogromni.
Nie błysnąłem. Czy ty też uważasz, że w domu tak. Anunobich nie było światła?
No właśnie, dla mnie cały czas widzę gdzieś, a to nawet tam w tym zespole nie mam bardziej takich zawodników, którzy się z elektrycznością nie spotykali i żyli.
A nie, to, ale przynajmniej w tym Kamerunie chyba gwiazdy świeciły. U Anunobich nie było niczego.
On w Anglii mieszkał, w Londynie.
No, okazuje się, że Londyn nie jedno ma imię.
A to wiemy, dżungla londyńska. Dobrze, mamy dzisiaj dobrze, tylko te mecze 19:30 Brooklyn, a nie, to co się dzieje? Jaki Brooklyn? A, bo ja już tu jestem, Orlando Milwaukee 19:30, dobra, Wiesz co, jak Orlando gra z Milwaukee, ja mam tylko jedną myśl o tej serii. Ja widzę, zamykam oczy i widzę, jak DJ Augustin biega po całym boisku i kozuje piłkę tak bardzo szybko. Tak nie ma się gdzie dostać pod kosz i tak. Więc obawiam się, że to będzie seria, w której DJ Augustin będzie bardzo dużo kozłował. Miami Indiana o 22. Oklahoma Houston 0:30 bez Russella Westbrooka. No i Portland Lakers o 3:00. Nasza dyskusja, wrócimy do naszej dyskusji na temat Luki, na temat braku Luki Doncicia w European Time Zone w pierwszych meczach. I gdzie, kto powinien dostać te mecze? My czy Kalifornia? To będzie nasza wielka
dyskusja.
To nie tylko. Myślę, że ma to szansę na wojnę. Europa kontra Kalifornia.
Słyszymy się.
Pa.
Cześć.
Cześć.